Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana posła Przemysława Gosiewskiego, szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a w rządzie Jarosława Kaczyńskiego wicepremiera. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witam ojca.
Panie premierze, za kogo otrzyma pan dzisiaj kciuki w związku z referendum w Irlandii?
To przede wszystkim sam jestem zainteresowany wynikiem tego referendum. No i mam nadzieję, że w tym referendum jednak więcej będzie głosów przeciw niż za.
Dzisiejsze media liberalne bardzo głośno krzyczą za tym, że od 3-4 milionowego narodu zależy decyzja, która będzie skutkowała w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj też w sygnałach dnia pan wiceprzewodniczący Platformy i eurodeputowany, a równocześnie szef Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jacek Syriusz-Wolski mówi, cytuję, ja bym proponował, żeby Prawo i Sprawiedliwość, które poddało nicejski system głosowania na szczycie w Lizbonie, w tej materii przestało się już wypowiadać. Rzeczywiście nicejski system głosowania dla Polski był lepszy i rząd Prawa i Sprawiedliwości wspólnie ze swoim prezydentem tę sprawę oddał walkowerę, więc proponuję ciszę w tej materii. Co na to przewodniczący klubu parlamentarnego PiS?
Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony słowami pana Saryusza Wolskiego. One są całkowicie nieprawdziwe, dlatego że pan Saryusz Wolski tutaj przede wszystkim nawiązywał do tak zwanego systemu pierwiastkowego, czyli systemu wcale nie nicejskiego, tylko systemu, który dawał nam niewielką w tym zakresie korzyści. Natomiast traktat lizboński ma lepszą dla nas sytuację Janinę, dlatego że poprzez ten mechanizm jesteśmy w stanie blokować niekorzystne dla nas decyzje, a dzięki temu chronić nasze interesy. Natomiast jeżeli patrzymy pod kątem takim, który traktat jest korzystniejszy, czy traktat nicejski, czy lizboński, to oczywiście ten obecny nicejski jest lepszy, dlatego nie zmartwiłbym się wcale z tego, że jeżeli Irlandczycy dzisiaj odrzucą traktat lizboński.
Ale jeżeli traktat lizboński, nicejski jest, panie premierze, lepszy, to czy był sens właśnie przyjmowania traktatu lizbońskiego?
Ja muszę powiedzieć, że nie mieliśmy za bardzo wyjścia, dlatego że rozpoczęły się prace nad traktatem lizbońskim. My mieliśmy tam bardzo jasną sytuację, dlatego że pierwotny projekt był dla nas bardzo niekorzystny. Pan prezydent Lech Kaczyński wywalczył kilka ważnych zabezpieczeń dla naszego kraju i dlatego uważałem, że ten traktat był w realiach, kiedy go uchwalano, rozwiązaniem chyba najbardziej optymalnym. Natomiast jeżeli będzie sytuacja, w której Irlandczycy powiedzą nie dla traktatu lizbońskiego, to wówczas sprawa stanie się nieaktualna ze względu na to, że wszystkie kraje muszą wyrazić zgodę.
Panie premierze, ten traktat lizboński przyjmowany był przez polski parlament w dużym pośpiechu i to jeszcze w czasie, kiedy Polacy przeżywali kolejną rocznicę śmierci ojca świętego Jana Pawła II. Od prawa do lewa powoływano się zresztą na autorytet ojca świętego. Mówiono wtedy też o ustawie kompetencyjnej. Chciałem spytać, co z tą ustawą? Dlaczego tutaj już nie ma takiego pośpiechu?
Ustawa jest na ukończeniu prac związanych z jej przygotowaniem. I oczywiście będziemy chcieli ją w niedługim czasie przedstawić, bo ustawa, przypomnę, ma zabezpieczać polskie interesy. Natomiast jeżeli okaże się, że traktat zostanie odrzucony przez Irlandczyków, to cała sprawa będzie nieaktualna. W związku z tym też czekamy na wynik dzisiejszego referendum i myślę, że on jest dla nas ważny, jako dla kraju. No stąd jutro, ojcze, jeżeli byśmy mogli komentować dzisiejszy dzień, będziemy o wiele więcej wiedzieć.
Panie premierze, ale też pojawiają się głosy w Europie, że może niekoniecznie konsensus musi być wszystkich krajów, że może wystarczy 90%, gdyby się nie udała ratyfikacja przez któryś z kraj, albo może powtórzyć raz jeszcze referendum w Irlandii. Czy takie rozwiązania są w ogóle możliwe?
Oczywiście powtórzenie referendum w Irlandii jest możliwe, bo w tym kraju były takie już przypadki. Na przykład referendum dotyczyło kwestii ochrony życia początkowo. No i w tej sprawie takie rozwiązania były, że powtarzano po prostu po tym referendum. Natomiast sądzę, że nie ma możliwości ominięcia negatywnej decyzji Irlandczyków, dlatego że wszystkie kraje mogą, muszą zatwierdzić traktat, a jest zapis w traktacie mówiący, że jeżeli któryś z krajów nie zatwierdzi, to wówczas przywódcy państw europejskich mają okres 2 lat, żeby dyskutować nad innym rozwiązaniem, ale myślę, że nie można przyjąć wtedy rozwiązania, że przyjmujemy traktat wbrew woli jednego z państw.
Panie premierze, Grzegorz Napieralski, nowy przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no właściwie wyciąga szabelkę i próbuje nią machać w stronę Kościoła. Mówi o usunięciu krzyża ze ścian, religii ze szkół. Jak pan premier komentuje tę nową linię Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
Ja muszę powiedzieć, że jestem zniesmaczony tymi propozycjami, dlatego że oczywiście nie wolno dopuścić, żeby była próba jakiegokolwiek zamachu na krzyż, na religię. Są wartości, które nas wszystkich łączą. Myślę, że jeżeli pan Napieralski chciałby pokazać lewicowość, to proszę, żeby była to lewicowość w trosce o człowieka, a nie lewicowość rozumiana jako wojna ideologiczna. Polska tym różni się od Hiszpanii, że w naszym kraju sprawy ważne, moralne zostały już jakby przyjęte w drodze takiego szerokiego porozumienia społecznego i sądzę, że to porozumienie powinno być utrzymane. Natomiast nawoływanie pana Napieralskiego do sporu będzie tylko kosztowało nas kolejną wojnę ideologiczną i tego należy uniknąć, dlatego że to jest wielką siłą Polski, że w sprawach moralnych, w sprawach związanymi z wartościami tak naprawdę jest bardzo szeroki konsensus społeczny.
Panie premierze, dziennikarze naszego dziennika dotarli do notatki służbowej w związku z wypowiedzeniem umowy Fundacji Lux Veritatis przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku lutego tego roku pan wiceminister Stanisław Gawłowski twierdził, że nie jest prawdą to twierdzenie w związku z interpelacją posłanki Prawa i Sprawiedliwości pani Anny Sobeckiej. Nie jest prawdą, że minister środowiska szuka pretekstu, aby odebrać Fundacji Lux Veritatis dotację przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych na terenie miasta Torunia. Dziennikarze dotarli do notatki, która mówi o tym, że 5 grudnia 2007 roku odbywało się spotkanie i na tym spotkaniu pan Gawłowski nakazał pilne zbadanie możliwości wypowiedzenia aneksu do umowy z Fundacją Lux Veritatis na poszukiwawczy odwiert geologiczny w Toruniu. Czy w związku z okłamaniem posła Klubu Prawa i Sprawiedliwości klub zamierza podjąć jakieś kroki?
Oczywiście, że tak, dlatego że mogę to powiedzieć wyraźnie jako wicepremier rządu, że wniosek złożony przez fundację był całkowicie zgodny z prawem i oczywiście jego odbieranie tu środków jest działalnością czysto polityczną, bo jest też naruszenie takiej podstawowej zasady unijnej, która mówi, że jeżeli wniosek spełnia kryteria, a wniosek fundacji spełniał, to nie można oceniać wnioskodawcy, tylko wniosek. I że oczywiście tutaj uważam za sprawę skandaliczną te wszystkie działania próbujące uderzyć w środowisko Radia Maryja. Natomiast to nie jest jedyny przypadek działań tego rządu. No, kolejnymi są sprawy na przykład środków odbierane województwom Polski Wschodniej. No, przypomnę, dla Podkarpacia odebrano środki warte 540 milionów euro. Dla województwa świętokrzyskiego to prawie 680 milionów euro. No i to jest próba zemsty na tych regionach, które poparły Prawo i Sprawiedliwość. Ja sądzę, że dzisiaj musimy się przeciwstawić bardzo wyraźnie tej polityce. Tak naprawdę w sensie politycznym tym przeciwstawieniem jest zwycięstwo Stanisława Zająca na Podkarpaciu, dlatego że rząd musi mieć świadomość, że tego typu gry, manipulacje, no spotkają się z bardzo ostrą reakcją społeczną. I można postawić taką tezę, że właśnie zwycięstwo Stanisława Zająca w wyborach jest bardzo wyraźnym powiedzeniem nie wobec tej polityki, która była stosowana i wobec środowiska Radio Maryja, i wobec województw Polski Wschodniej, w której o przyznaniu środków nie decydują względy merytoryczne, tylko polityka. I myślę, że dzisiaj powinniśmy wszyscy jakby temu wobec tego zaprotestować właśnie w taki sposób pozytywny. Mówimy, czerwoną poprawkę Platformy Obywatelskiej.
Ale czy w związku na przykład z tym kłamstwem i interpelacją pani Sobeckiej, czy jakaś jest regulaminowa ścieżka, która pozwala wyciągnąć jakieś konsekwencje, bo okłamanie posła to jednak jest sprawa nie tylko chyba etyczna?
Oczywiście, że jest to naganne zachowanie, tylko Sejm ma możliwość odwołania ministra, a nie wiceministra. Właśnie na tym polega cały problem, że wotum nieufności jest wobec ministra konstytucyjnego.
Rozumiem.
Tak na przykład ministra Rostowskiego czy innych ministrów. Natomiast ja myślę, że ta sprawa powinna być poruszona na Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. I oczywiście powinien się bardzo wyraźnie wytłumaczyć minister, dlaczego kłamywał, a poza tym, dlaczego prowadził pan Gawłowski świadome działania służące po prostu dzisiaj odebraniu środków dla Fundacji Lex Veritas. I dlatego, bo nie miał żadnych podstaw, aby te działania prowadzić. Liczy się wniosek, a naprawdę nie można prowadzić cenzury politycznej i mówiącej, że jak mi się ktoś podoba, to mu dam pieniądze, a jak mu się nie podoba, to nie dam. Bo to jest sprzeczne z jakikolwiek zasadami w Unii Europejskiej.
Panie premierze, pan Stanisław Gawłowski już od kilku miesięcy jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jednocześnie jako wiceminister jest tym urzędnikiem, który kontroluje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Czy ta praktyka jest jakoś uzasadniona? Bo
oczywiście nie powinna być uzasadniona, natomiast ja wiem, znam to z relacji osób z Pomorza Zachodniego, bo stamtąd pan Gawłowski pochodzi, że pan Gawłowski jest osobą, która wzbudza potężne kontrowersje, choćby jego oświadczenia majątkowe. I muszę powiedzieć, że ja kiedyś byłem nawet bardzo zainteresowany tym, żeby jego tej postaci przyjrzało się Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Panie premierze, też wspomniał pan o ministrze Rostowskim, ministrze finansów. Jeden z dzisiejszych dzienników donosi, że było spotkanie koalicji premier Tusk, wicepremier Pawlak i właśnie minister Rostowski, i minister miał przekonać swoich rozmówców, że nie ma sensu obniżka akcyzy.
Ja muszę powiedzieć, że to pokazuje taką dwulicowość PSL-u. Dlatego, że PSL mówił, że można obniżać akcyzę, ale kiedy Platforma Obywatelska zagroziła trwałością koalicji, kiedy powiedziała, że odbierze stołki PSL-owi, kiedy konfitury zostaną odebrane tej partii, to PSL zmienił zdanie. No i teraz uważa, że akcyzy nie można obniżać. Więc pytanie jest takie, kiedy mówił prawdę, czy dwa tygodnie temu, czy teraz? Ja obawiam się, że tu mamy do czynienia z sytuacją takiej gry, gdzie PSL rozgrywa jakąś kolejną partię, a ceną za tą partię są interesy rolników, bo przecież pamiętajmy, że akcyza na paliwo też uderza w rolników bardzo wyraźnie. Wysoka akcyza. I zamiast dążyć do zmniejszenia tej akcyzy, pomóc rolnikom, to PSL się sprzedaje za kolejne stołki.
I jeszcze jedna sprawa, panie premierze. Skierował pan list do Donalda Tuska w związku z niepokojącymi decyzjami rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości w kwestii zbrodni katyńskiej.
Tak, zareagowałem, uważając, że Donald Tusk, a szczególnie minister spraw zagranicznych, powinni podjąć działania w sytuacji, kiedy Rosjanie manipulują, próbują odebrać to, co jest istotne w prawdzie o zbrodni katyńskiej, a mianowicie współodpowiedzialność tego państwa za zbrodnię katyńską, jego funkcjonariuszy. No i w tej sytuacji, kiedy kolejne postępowania są umarzane przez Główną Prokuraturę Wojskową Rosji, to nie może być takiej sytuacji, w której polski rząd milczy. No i zażądałem od Donalda Tuska zdecydowanych działań, które jednak będą broniły interesów polskich obywateli, ich rodzin, i stąd poprosiłem, żeby pan Tusk po pierwsze podjął energiczne działania, po drugie wyjaśnił, dlaczego dotychczas mieliśmy do czynienia z taką sytuacją niereagowania. Ta wielka miłość, otwarcie na wschód, okazało się gestem tylko czysto propagandowym, bo w realnych sprawach, jaką jest też kwestia wyjaśnienia spraw zbrodni katyńskiej, Rosjanie cały czas blokują postępowania.
Notowania dla rządu pana premiera Tuska i dla niego samego spadają na łeb, na szyję. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się?
Muszę powiedzieć, że widzimy, że wiedza o nieudacznictwie i nieudolności rządów no coraz bardziej dociera do opinii publicznej. No myślę, że to jest taki trend, który będzie takim charakterystycznym dla rządu Donalda Tuska, bo jak się zobaczy takie postacie jak właśnie minister Rostowski, przypomnę, minister, który obejmował funkcję i mu wyrabiano wówczas PSL i NIP, żeby mógł w ogóle mieć wypłaconą pensję.
Czyli nie był polskim podatnikiem.
Tak, nie był. Po drugie, jeżeli widzimy taką osobę jak pani Kopacz, która dąży do prywatyzacji szpitali, czy tego typu osoby, które są, na przykład minister Hall, która dąży do dziwnych rewolucji w szkolnictwie, no to pokazuje bardzo dużą słabość tego rządu. No i to, że jego notowania będą spadały. Taką mam nadzieję, dlatego że ludzie widzą coraz bardziej błędy, które są popełniane przez Donalda Tuska.
Jaki dzisiaj wynik meczu pan premier obstawia?
Zwycięstwo.
I jaką przewagą?
No mam nadzieję, że choćby nawet było 1-0, ale byleby była przewaga.
I 3 punkty.
No i 3 punkty i awans nasz dalej, bo chcemy jeszcze odegrać dużą rolę na Euro. Na ten mecz to jest taki paszport. Nasza droga, nasza wizytówka.
Bardzo dziękuję, panie premierze. Zatem wieczorem kibicujemy naszym
Orłom. Tak, kibicuję i trzymam kciuki już teraz.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Przemysław Gosiewski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.